Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
W ubiegłym tygodniu głogowska policja zatrzymała mężczyznę, który na jednym z lokalnych portali internetowych ogłosił chęć sprzedaży swojej 4-miesięcznej córeczki. Jej wartość oszacował na kwotę 5000 zł. Czy dziecko jest własnością rodziców? Czy rodzice mają prawo do całkowitego i bezkarnego dysponowania ich życiem? Dlatego dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Dziecka o tym, czy dzieci są własnością rodziców. Witają Państwa ksiądz Jerzy Babiak oraz Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
A także Julek Migdziński.
Dobry wieczór.
Zostańcie z nami w Trudnych Sprawach. Według raportu CBOS w Polsce ponad 80% rodziców uważa dzieci za swoją własność, dlatego stosuje wobec nich klapsy i bicie ręką. Jednak warto wiedzieć, że dziecko, jak uczył Jan Paweł II, nie jest własnością rodziców, ono jest stworzeniem samego Boga, dlatego do Boga należy. Zatem czym wytłumaczyć i jak zmienić postawy rodziców, którzy uważają, że tylko i wyłącznie oni mogą decydować o tym, co dzieje się z ich dzieckiem, co dzieje się z ich życiem, zarówno dzisiaj, jutro, jak i zawsze. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy do słuchania i do włączania się w tę audycję. Tak jak zawsze chcemy Państwu na ten wieczór zaproponować wywiady, sądy, rozmowy z ekspertami, także dużo dobrej polskiej i tematycznej muzyki, a przede wszystkim głęboką refleksję nad jakże ważnym tematem związanym z tym, czy dziecko jest własnością rodziców. A na początku posłuchajmy utworu Edyty Bartosiewicz, zatytułowany utwór Dziecko. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle, co ja. Patrzyłam na niego, jak rozciera swe ręce i szybciej tętniła mi skroń i przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on.
Wczoraj
audycja Trudne Sprawy, Liceum Salezjańskie. Dzisiaj temat, czy dziecko jest własnością rodziców. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 roku, bardzo zdecydowanie stwierdza i określa status dziecka, mówiąc, że dziecko jest podmiotem samodzielnym, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Jednakże tak często widzimy, że dzieci stają się własnością rodziców, kiedy tak wielu Polaków otwarcie opowiada się za tym, że można wobec dziecka używać przemocy i agresji, można w wychowaniu właśnie używać klapsów, czy też można dziecko karcić poprzez bicie ręką, to widzimy, że pewne poczucie tego, że dziecko jest odrębnością, jest samodzielnością, jest autonomią, to poczucie jest zaburzone. Jak to jest? Czy dziecko jest własnością rodziców, czy też nie?
Tak w ogóle można powiedzieć, że na ziemi w ogóle żaden człowiek nie jest niczyją własnością. I to jest właśnie ten problem, że ludzie traktują się tak bardzo przedmiotowo, że on jest mój, a nie, to nie jest tak, że ja jestem dla dziecka, a to dziecko jest dla mnie.
Człowiek nie może być własnością ze względu na godność daną mu od Boga. I tak jak Pan Bóg nas stworzył i każdego człowieka osobno stworzył na swój obraz i podobieństwo, dając mu tym samym godność, tak nie możemy sobie przywłaszczać ludzi.
Czyli tak rozumiemy, że dziecko nie jest własnością dlatego, że Bóg stworzył człowieka, dlatego, że pochodzimy od Boga i mimo, że rodzice są zaangażowani w to dzieło stworzenia, bo to oni pośredniczą w powołaniu człowieka do życia, ale Pan Bóg jest ostatecznie jedynie i wyłącznie tym, który dał życie i któremu życie każdego człowieka przynależy.
Tak, no bo ja myślę, że to chodzi.
Tak, bo to dziecko nie jest, nie wiem, kupione w sklepie czy cokolwiek, po prostu to jest, dziecko jest darem.
No, ale widzimy, że mimo wszystko tak wielu ludzi, rodziców traktuje swoje dzieci jak przedmiot, niestety, jak swoją własność. Skąd to się bierze? Dlaczego takie zachowanie i takie postawy wśród rodziców?
Też może to być tak dlatego, że mąż widzi w żonie po prostu nie też osobę, a też jego własność, tak? I vice versa, więc stąd też się biorą jakieś napięcia, nie może na przykład w pracy, nie w pracy. Ci ludzie po prostu też próbują się odreagować na tym dziecku, nie widzą właśnie w nim czegoś, że oni są właśnie tego dziecka.
A jak byście skomentowali tą sytuację, o której mówiłem przed chwilą? Wydarzenie z minionego tygodnia w Głogowie za 5000 złotych. Mężczyzna, ojciec ogłasza to, że chce sprzedać swoje dziecko.
Ja bym powiedziała, że to nie jest normalne, że ktoś chce sprzedać, bo to jest handel ludźmi, wprost mówiąc, ale też są jakieś przyczyny tego, że ludzie przywłaszczają sobie czyjeś odrębne życie.
I w ogóle spadają na taki pomysł, że można sprzedać dziecko, na przykład ogłosić gdzieś i powiedzieć, czy ono jest do sprzedania. Tak jak sprzedajemy jakieś przedmioty, czy sprzedajemy jakieś usługi, tak i tutaj widzimy, że tak też bywa.
No i to jest problem, bo nie można też decydować tak samo jak w aborcji, eutanazji o czyimś życiu. Tak samo nie można człowieka sprzedać i to trzeba otwarcie mówić, że to jest zakazane, tak jak zareagowała policja. No i to jest złe.
Posłuchajmy tego, co powiedziały dzieci. Karolina przygotowała sondę. Pierwsza nasza sonda z dziećmi, bardzo ciekawa i pełna dynamiki, zaskakujących odpowiedzi, trochę chaosu, ale dzieci mówią bardzo szczerze, wprost. Karolina pytała dzieci, o co pytałaś, Karolina?
Pierwsze pytanie, kim jest rodzic? Następne, czy da się żyć bez rodzica? Dzieci bardzo się wczuły w te odpowiedzi.
Bardzo dziękujemy dzieciom i siostrom salezjankom za udzielenie możliwości też zrobienia tego wywiadu. I posłuchajmy, co mówią dzieci o rodzicach.
Jest do tego, żeby rozpieszczać.
Jest, żeby zaprowadzała nas do przedszkola i do szkoły.
Na przykład do tego, żeby się opiekować dziećmi. I żeby się żadne nie zgubiło, żeby złodziej nikogo nie ukradł.
Gdyby moja mama zawsze mnie pilnowała w domu.
Żeby mama gotowała obiady.
Żeby tata grał ze mną w piłę nożną.
Po to, żeby
dzieci były z nimi szczęśliwi i po to, żeby ktoś pilnował dzieci.
Żeby ich kochać.
Po to, żeby naprawiać.
Kocham mamę za to, że mnie przytula.
Kocham tatę za to, że mnie całuje zawsze na dobranoc.
Zawsze są przy mnie w niezwykłych chwilach.
Moi rodzice mnie pilnują.
Mogę z mamą i tatą chodzić na wakacje gdzieś.
Nie. Nie da się żyć bez rodziców, a dlaczego?
Dlatego, żeby nikt nie przytulał, nikt nie pozwalał tak dużo i nie kupował zabawek.
Jak dorosną dzieci, to się da.
Że nie da się.
Bo jesteśmy jeszcze mali.
To dlatego, że wtedy wszystko nie jest takie fajne, jak jeśli się jest z rodzicami.
Uważasz, że da się żyć bez rodziców, czy się nie da?
Da się.
A... Nie, nie da.
Da czy nie da?
Nie da.
Bo rodzice też kupują ubrania.
I kochają.
By nas wtedy nie było.
Żeby nie dali rady nas urodzić.
A wy na przykład możecie żyć bez rodziców jeszcze, czy nie?
Nie, nie.
Idę do mojego kolegi sam, bo nie da się samemu jeździć autem.
Kiedy rodziców nie ma, nie można iść samych na zakupy.
Jak przyjeżdżałem z przedszkola, to wtedy na przykład poszłem sam na dwór innym wejściem do mojego domu. Poszłem najpierw na dwór i później musiałem wjechać windą i byłem w domu już.
Jak nie wie się gdzie iść, to żeby rodzice byli przy dziecku.
Jakby nie było rodziców, to by żyło się w biedzie.
A gdyby nie było rodziców, to by się dało żyć?
Nie.
I tak pięknym chórem dzieci na koniec odpowiedziały, że bez rodziców nie dałoby się żyć. To bardzo ważne, że dzieci tak mocno podkreśliły wartość, znaczenie rodziców i że zauważyły to, że dzięki nim są ubierane, że dzięki rodzicom mają tak wiele sonda i nowe myśli dotyczące rodziców i własności dzieci dla rodziców.
Dzieci bardzo doceniły rolę rodzica i jak zaczęły wymieniać, co rodzice dla nich robią, to potem dostrzegły, że jednak życie bez rodziców nie byłoby możliwe, a piękne też było to, że pojawiły się głosy, że bez rodziców w ogóle ich by nie było. To też bardzo poruszające, że zawdzięczają życie rodzicom, więc nie da się żyć bez rodziców.
Tak, te dzieci są bardzo takie niewinne, że... No i to bardzo cieszę, że one to dostrzegają, że i oni, ci rodzice i te dzieci są po to, żeby się kochać nawzajem i żeby właśnie nie byłoby bez nich
tak
i bez siebie.
Tak często padało to słowo, tak. Że rodzice nas kochają i że są dla nas bardzo, bardzo ważnymi osobami. Tak sobie myślę, że w naszym temacie dzieci nie są w stanie jeszcze tego odczytać, czy są własnością rodziców, czy też nie, czy rodzice traktują ich przedmiotowo, czy też nie, są za małe, ale tak jak widzimy, one czytają to, czy są kochane, widzą to i odczuwają, czy są ubierane, czy są karmione, czy rodzice spędzają z nimi czas, czy jadą z nimi gdzieś na wakacje, to wszystko dzieci odczytują i w tym wszystkim na pewno może być obecność, to, że rodzice traktują dzieci jak swoją własność, bądź też traktują je w sposób bardzo dojrzały, dając im samodzielność i autonomię, troszcząc się też o ich wychowanie. Jan Paweł II mówił, że dziecko nie jest własnością rodziców. On często to podkreślał. Dziecko jest stworzeniem Boga, dlatego do Boga należy. Pozostańcie razem z nami, audycja Trudne Sprawy, a teraz posłuchajmy drugiego utworu, którego treść jest bardzo trudna i smutna. Maciek Maleńczuk, utwór zatytułowany Synu, ale ja cię biłem dla twojego dobra, żebyś wiedział, że trzeba, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze.
Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę, a nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie, Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego, kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem, czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem. Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Słuchaj, za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie, potem przestał w końcu się nawet odzywać. Na śmierć się zabił, nawet nie myślę, byś tak potrafił zawieść rodziców, co wszelkie nadzieje pokładają w tobie. Weź się za siebie, bo inaczej jak skończysz, to możesz zobaczyć. Patrz, która godzina, a matka wciąż w pracy. Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dupą, a nie pępkiem świata. Po drugie baba bez włosów na plecach, wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek, twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga, Elą z drugiego co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady twojego taty. Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dumą, a nie pępkiem świata. Po czwarte bryka, Alfa Mondeo, no żeby miała te wszystkie bajery, poduchy, klima, wielkie alusy. Nie możesz tak jak ja ciągle autobusem jeździć do pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KTC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda, może w polityce osiągniesz sukces. Będą dumni rodzice i z posła i szefa największej partii. Tymczasem jednak twój tata się martwi, bo z tego co widzę, to nic nie robisz, by życie ułatwić chociażby sobie. Przynajmniej już wiesz, co na stare lata poradzić synu, tak jak mnie mój tata. Synu, ja ci dobrze radzę, synu, ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami, byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Synu, ja ci dobrze życzę, synu, ja na ciebie liczę, byś nie był jak ten twój tata, dumą, a nie pępkiem świata.
Maleńczuk, synu, ja cię poprowadzę, ale ja cię biłem dla twojego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. To wtedy, kiedy dziecko jest moją własnością, kiedy rodzic tak uważa, ty jesteś moją własnością i ja mogę z tobą i tobie robić to, co mi się podoba, dlatego że jesteś moją własnością. Kiedy patrzymy na karty historii w starożytnej rodzinie greckiej i rzymskiej, dzieci stanowiły własność ojca, głowy rodziny, który posiadał w stosunku do nich nieograniczoną wolę i władzę. Dziecko nie było wartością, lecz własnością ojca, który na mocy prawa decydował o jego życiu. To było, powiem, że dzisiaj dla nas zupełnie niezrozumiałe, gdybyśmy popatrzyli jeszcze głębiej na starożytny Rzym i Grecję.
Patrząc na karty historii, najpierw dziecko po urodzeniu przechodziło, było własnością matki, która wychowywała to dziecko i przygotowywała do życia. Dziecko żyło w domu z matką, ucząc się takich codziennych rzeczy do 7 roku życia. Następnie przechodziło na własność ojca, który, tak jak ksiądz wspomniał, decydował o dalszych losach dziecka.
Tak, a na przykład wsparcie, bo to co Kalina powiedziała, bo w Rzymie, na przykład wsparcie w Grecji, dzieci, które nie nadawały się po prostu na przykład na dobrego żołnierza, czyli dościwą matkę, po prostu były wyrzucane, tak? I na przykład pomimo tego, że świat dojrzał, to niektórzy ludzie nie dojrzali i robią tak do dzisiaj.
To było takie przedmiotowe traktowanie człowieka. To ta nowość, którą wniósł Chrystus i chrześcijaństwo, czyli personalizm, głęboki personalizm, podmiotowość człowieka, to zupełnie inne patrzenie na człowieka. Ale tak było w Grecji starożytnej, tak było w Rzymie. Dziecko własnością rodziców. I tak to dziecko było bezwzględnie, dramatycznie i źle traktowane przez rodziców. To rodzi złe skutki. Kiedy dziecko jest uważane za własność rodziców, to przynosi bardzo złe skutki. Choćby i te, o których śpiewał Maleńczuk w utworze Synu, kiedy rodzic mówi, ja ciebie mogę bić, ja mogę używać wobec ciebie przemocy i nikt mi tego nie zabroni, bo ty jesteś jedynie i wyłącznie moje. Ale jakie jeszcze złe skutki są wtedy, kiedy dziecko jest uważane za własność rodziców?
Często dzieci później powielają błędy rodziców. Jeżeli sami byli traktowani jak własność, tak samo traktują swoje dzieci, bo tak są nauczeni, że dziecko jest własnością.
Tak, bo dziecko jest właśnie wpatrzone w rodziców, że ono wszystko stara się powielać, ono tych rodziców widzi jako wzór właśnie przez tą swoją taką niewinność, taką niewinność świata, że ono dopiero poznaje i tak biologicznie po prostu patrzy na rodziców jak na coś najlepszego.
Ale też wtedy, kiedy rodzice decydują o zawodzie i powołaniu dziecka, tak bardzo często nie pozwalają samodzielnie dorastającemu młodemu człowiekowi podjąć decyzji i ingerują. Nie pójdziesz na medycynę, ale pójdziesz na architekturę. Nie będziesz księdzem, ale masz być mężem, który wychowa mi dzieci i nasza rodzina będzie przedłużona. Tak często bywa. Jakie jeszcze inne skutki?
To, co ksiądz mówił, wybieranie zawodu może też się wiązać z rywalizacją z własnym dzieckiem. Toksyczni rodzice nie cieszą się sukcesami swojego dziecka, tylko starają się być od niego lepszymi za wszelką cenę. I taka rywalizacja ze swoim dzieckiem, zrzucanie na dziecko poczucia winy.
To budzi poczucie lęku w dziecku, kiedy ono jest traktowane tak z góry, przedmiotowo, kiedy rodzic mówi, ty jesteś moją własnością i ja będę ingerował, czy ingerowała jako matka w twoje życie. To budzi ogromny lęk, smutek też trzeba powiedzieć i ogromne niezadowolenie, zgorzknienie życiowe.
Też z takiego traktowania bardzo często rodzą się jakieś kłótnie na co dzień. Taki człowiek, bo po prostu dziecko jest też człowiekiem, tak jak ten rodzic, to też jest człowiek. I takie dziecko później w takim codziennym życiu z innymi ludźmi w szkole, czy nawet wcześniej w przedszkolu, też ma problemy z aklimatyzowaniem się, z rozmowami, po prostu boi się też ludzi.
Też skutkiem jest niesamodzielność dziecka, kiedy rodzice narzucają swojemu dziecku, kim ma być i tak dalej, podejmują za niego decyzje, są nadmiernie opiekuńczy, to potem źle wpływa na samodzielne, dorosłe życie.
Tak wiele jest złych skutków, które powodują smutek, które powodują także i cierpienie dzieci, które powodują to, że dziecko nie może się normalnie rozwijać i jest pełne lęku i wewnętrznego zgorzknienia. To skutki, które na pewno nie działają pozytywnie na dziecko wtedy, gdy rodzice uważają dzieci za swoją własność. Chcemy porozmawiać teraz z naszym pierwszym ekspertem. Będzie nim ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Zimny, redaktor naczelny czasopisma Pedagogika Katolicka, kierownik Akademickiej Rady Pedagogów Katolickich w Sandomierzu, członek Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich, a także autor bardzo licznych publikacji. Mamy już połączenie z księdzem profesorem. Witam serdecznie. Wśród nas ksiądz profesor doktor habilitowany Jan Zimny. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam serdecznie.
Księże profesorze, nasz dzisiejszy temat, czy dzieci są własnością rodziców. Ksiądz zajmuje się naukowo wychowaniem katolickim, będąc redaktorem naczelnym czasopisma Pedagogika Katolicka i też znając księdza bardzo szeroki dorobek i bardzo dogłębną też twórczość. Właśnie zadajemy sobie to pytanie i szukamy też tych argumentów teologicznych, które mogłyby nam przypomnieć to, czyją własnością są dzieci.
Na początku wydaje mi się, trzeba powiedzieć, że małżonkom zawierającym małżeństwo stawiane jest pytanie, czy chcą przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym, jak słyszymy podczas każdego ślubu, którym Bóg ich obdarzy. I w tym pytaniu zawarta jest trojaka myśl. Przede wszystkim w pytaniu tym wyrażone jest przekonanie, że potomstwo jest darem, którym Bóg obdarza małżonków. Małżonkowie więc winni zrozumieć, że dziecko jest darem i winni otworzyć serce na przyjęcie tego daru. Druga myśl to taka, że przyjęcie daru, którym jest dziecko, wiąże się z jego wychowaniem. Wielu rodziców niestety pojmuje przyjęcie dar dziecka jako ich własność. Natomiast rodzice nie otrzymują na wyłączną własność dziecka. To jest dar, a wiemy, że każda osoba przyjmująca dar, czy to w takim, czy innym wymiarze, jest to dar, który owszem, często dar materialny zachowujemy dla siebie na całe życie, mamy jako pamiątkę. Dziecko nie jest pamiątką ich małżeństwa. Jest darem, który przyjęli, ale mają go ofiarować. Tak jak Symeon, tak jak wiele tekstów biblijnych, scen biblijnych pokazuje nam, trzeba ofiarować to, ten dar komuś. Oczywiście rodzice przede wszystkim jako katolicy dziecko winni ofiarować samemu Bogu. Dlatego poprzez sakrament, poprzez różne akty modlitewne, zwykle katolicy rodzice czynią to. To formuła może być bardzo różna, cieszą się. I bardzo wielu rodziców tak pojmuje przyjęcie tego dziecka jako daru i ciągle rozmawiając z nimi, prowadząc różnego rodzaju konferencje, słyszymy i ze strony osób, które prowadzą tego typu badania wśród rodziców, że są świadomi, że to jest ich dar, ale chcą ten dar Bogu, ale i ludziom go ofiarować.
Tak, ale tak jak wiemy, księże profesorze, jednak jest taka dosyć duża grupa osób i tendencja rodziców, myślenie rodziców, którzy uważają, że dziecko jest moją własnością. Ja mogę robić z dzieckiem, co chcę, mogę używać wobec niego przemocy, mogę decydować o tym, jaka będzie przyszłość, bo ja jestem doświadczony, ja wiem najlepiej, co dla ciebie będzie dobre. I sporo rodziców ingeruje przez długą część życia dzieci, można powiedzieć, nie dając wolności życia. Skąd się bierze takie zjawisko, że w rodzicach jest to takie dogłębne przekonanie, że ty jesteś moją własnością, ja jestem twoim rodzicem i nawet często w imię dobrych intencji rodzice uważają dzieci za swoją własność?
Źródeł jest, wydaje mi się, w tym, o czym ksiądz tutaj wspomniał, kilka. Myślę, że pewne postawy myślowe, postawy zachowawcze wynosimy ze swoich środowisk. Wiemy, że każdy z nas ma różne doświadczenia. Jedni bardziej pozytywne, drudzy mniej pozytywne, a nawet negatywne doświadczenia ze swoich środowisk rodzinnych, wynosząc takie czy inne relacje międzyludzkie, między dziećmi a rodzicami. Osoba, która przeszła ten proces pozytywnego wychowania, kształtowania, formacji, właściwej hierarchii wartości, uważam, że nie będzie miała tu problemu ze zrozumieniem tego, że dziecko jest darem, a nie własnością rodziców. Natomiast osoba, która doznawała różnych przykrych doświadczeń ze strony rodziców w wychowaniu i jako dziecko, często właśnie, o czym ksiądz wspomniał, będąc traktowanym jako nie osoba, ale jako rzecz. Więc wtedy wydaje mi się, że może być rzeczywiście tutaj droga kręta, prowadząca często do traktowania dziecka jako wyłącznej własności dla siebie. Często to się kojarzy i występuje to zjawisko w rodzinach tych, gdzie żyją jedynacy. Dlaczego? Dlatego, że ta relacja jest inaczej wtedy zbudowana. Hanny Ligiewicz, znana pisarka, bardziej pisarka, osoba, która ma ogromny i miała ogromny dorobek, gdy chodzi o kwestie wychowawcze, powiedziała, napisała kiedyś w jednej z publikacji, że jedynactwo powinno być karalne, ale nie w sensie takim, że rodzice mają jedno dziecko, bo nie mogą mieć kolejnego, ale ona pokazała jako pedagog, że dziecko wychowane jako jedynak nie ma zbudowanych wszelkich innych wartości względem drugiego człowieka, tylko rodziców najczęściej, którzy są zaborczymi rodzicami, którzy nad miłość dają temu dziecku, która to nad miłość czy nad opiekuńczość powoduje wykrzywienie pewnych wartości, zwierciadeł, w którym powinniśmy widzieć siebie takim, jacy jesteśmy.
Księże profesor, jeszcze jest na pewno jeden taki wątek i taka postawa bardziej skrajna, którą też obserwujemy. Pojawia się grupa takich rodziców, którzy uważają, że rzeczywiście dziecko nie jest moją własnością, a więc niech ono rozwija się samodzielnie, niech kształtuje się tak, jak to będzie tylko możliwe. I ci rodzice uważają, że dziecka nie trzeba chrzcić. Ono samo podejmie decyzję, czy będzie chciało być wierzącym, czy też nie. Dają dziecku tak dużą autonomię i uważają, że dziecko rzeczywiście nie jest ich własnością. Tak mocno gdzieś są przekonani tej prawdzie, że nie chcą ingerować w najmniejszym stopniu, trzeba powiedzieć, wychowanie dziecka. Tak właśnie, gdzie jest ta granica? Gdzie w wychowaniu jest ta granica, kiedy rodzic powinien oddziaływać na dziecko, powinien decydować za dziecko w tym wczesnym etapie?
Myślę, że ksiądz podjął tu kolejny ważny temat, do którego chciałem dojść powoli, ale rzeczywiście ramy czasowe nam na to bardzo nie pozwalają. Tak. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jest każda skrajność, czy będzie to, bo i dobrocią można zabić też człowieka, tak samo i brakiem tej dobroci albo eliminacją tej dobroci też można człowiekowi wyrządzić krzywdę. I zawsze pewien złoty środek, kiedy popatrzymy i my mamy chyba najbardziej, i to będzie ten wzór, który będzie permanentny i nieustanny i ciągle aktualny, to jest wzór świętej rodziny. Kiedy popatrzymy na postawę tej świętej rodziny, o której może zbyt też wiele nie mamy tam zapisów w Piśmie Świętym, niemniej jednak możemy wiele zauważyć, możemy się z tej postawy, czy to świętego Józefa, czy Matki Bożej Maryi, jako tej Matki Chrystusa, Matki Jezusa, za wiele nauczyć. Ale też mamy wiele innych przykładów, oczywiście takich, które nas uczą. Ale tu postawione zostało pytanie, gdzie jest ten złoty środek, gdzie jest to miejsce? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeśli jest człowiek należycie wychowany w zdrowej rodzinie, to on będzie czuł sercem, umysłem, prawda, gdzie, co i na ile możemy okazać, a czego nie należy, żeby pewnych granic nie przekroczyć. Ja myślę, że wiele rodzin, nawet niewykształconych, odnosząc się w tym momencie do swoich rodziców, nie mieli może wykształcenia, ale posiadali wielką mądrość, bo sama wiedza to jeszcze nie jest to, do czego nas zobowiązuje albo przygotowuje, albo co daje nam taką rękojmię do zajmowania się czymś. Mądrość życiowa. I ta mądrość życiowa i tej mądrości życiowej trzeba się uczyć. Mądrość życiowa zdobywa się oczywiście przez doświadczenie, najpierw jako dziecka, później jako człowieka młodego, dorastającego. Jeżeli mamy rzeczywiście nauczycieli, jeżeli mamy wychowawców, jeżeli mamy autorytety mądrych nauczycieli, mądrych rodziców, a zwykle rodzice są mądrzy, chociaż tutaj mówimy też o rodzicach, którzy stają się egoistami. I właśnie tutaj chyba największy problem braku tego wyważenia, tego środka jest nasza wewnętrzna postawa, nasza osobowość albo cechująca się wielkim egoizmem, ten egoizm na tyle jest wielki, że nie tylko nasze rzeczy osobiste są naszymi rzeczami osobistymi, ale cokolwiek w zasięgu ręki się pojawia naszego życia, również jako dziecko, staje się takim wymiarem trochę, w cudzysłowie powiem, materialnym. I dlatego bardzo często ci rodzice przenoszą pomyślenie, prawda, takiego, że mam swój samochód, mam swój dom, mam swoje rzeczy, mam swoje biurko, mam swój pokój, mam swoje dziecko. I właśnie często te relacje pokutują tym, że również i to, co jest dla nas takim wielkim darem, staje się nie tylko darem, a naszą własnością. I przenosimy wszystkie te relacje, dublujemy je również na dziecko. I to jest największe nieszczęście i dla jednej, i dla drugiej strony. I w ten sposób kreujemy, w ten sposób wychowujemy kolejnego człowieka, który prawdopodobnie za kilka lat, gdy znowu założy własną rodzinę, będzie podobnymi kategoriami, bo będzie miał punkt odniesienia do tego, co sam przeżył. I oczywiście spotykamy, każdy z nas spotyka niemal każdego dnia rodziców, którzy na tyle są zaborczymi rodzicami, że nie pozwalają bardzo często własnym dzieciom, prawda, pójść na własną drogę życia, w sensie założenia rodziny, realizacji takiego czy innego życiowego powołania. W swoim życiu wielokrotnie spotykałem i jako wykładowca, i ciągle jestem wśród studentów, że studenci przychodzą, rodzice mi nie pozwalają być sobą, nie pozwalają mi realizować tego, co staje się dla nich celem czy takim punktem odniesienia życia. Dlaczego? Dlatego, że rodzice albo często nie mają spełnionych własnych marzeń, albo zostali też tak skrzywdzeni losem życiowym swoim, że dziecko chcieliby również zatrzymać, bo towarzyszą ku temu jakieś lęki. To jest problem bardzo głęboki i szeroki. Często każdy człowiek przeżywa różne stany takie lękowe, osamotnienia czy samotności. Jeszcze jak samotność to jest coś pozytywnym, osamotnienie jest czymś negatywnym. Ale bardzo często, jeżeli matka zostaje z własną córką jedynie, to ona ma ten lęk, że jeżeli odda córkę, jeżeli ta córka gdzieś, prawda, zacznie realizować swoją drogę życia, ona zostaje sama. Zostaje osamotniona i te lęki nie pozwalają często nawet wspaniałym naszym rodzicom często pozwolić, żeby dziecko poszło własną drogą życia, tylko chcemy jak gdyby trzymać jako własność dla siebie, dla realizacji dalszego swojego etapu życiowego, czy to zawodowego, czy to osobistego, czy to rodzinnego.
Księże profesorze,
tutaj przyczyn jest bardzo wiele.
Księże profesorze, na koniec, bo czas rzeczywiście nam się kurczy, czy dwoma zdaniami ksiądz profesor mógłby powiedzieć, dać taką radę rodzicom, bo wiemy, że to jest bardzo delikatna granica, żeby nie być zaborczym wobec dzieci, żeby nie traktować ich jako swoją własność. To zagraża wszystkim rodzicom. Co powinni rodzice robić, aby dziecko nigdy nie stawało się ich własnością? Krótko.
Przede wszystkim powinni mieć świadomość tego, że dziecko jest darem od Boga otrzymanym i to, że otrzymali ten dar, powinni mieć świadomość wdzięczności za ten dar, ale temu darowi, jako dziecku, powinni pozwolić realizować tę drogę życia, którą kiedyś oni może sami realizowali, bądź może jeżeli nie realizowali, to te doświadczenia przykre, które sami przeżyli, powinny pozwolić im zrozumieć, że taka droga donikąd prowadzi. Po drugie, wydaje mi się, że powinni sami być ludźmi otwartymi na drugiego człowieka. Jeśli rodzice, a dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia, że rodzice są hermetycznie zamknięci tylko i wyłącznie na własne sprawy, na własne potrzeby, na własne to małe środowisko. Jeżeli nawet są otwarci na całą własną rodzinę, to już jest bardzo dobrze, ale bardzo często zamykamy się naprawdę w czterech ścianach. Jeżeli rodzice nie przekroczą pewnych barier, granic, otwartości na drugiego człowieka, prawdopodobnie tę hermetyczność przeniosą na własne dziecko. Dlatego powinni rodzice także ciągle uczyć się, całe życie się wszyscy czegoś uczymy, powinni się uczyć otwartości na drugiego człowieka.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za udział w audycji Trudne Sprawy. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Jeszcze
bardzo
raz
dziękuję. Dziękujemy. Również pozdrawiam całego środowiska akademickiego Stalowej Woli, od studentów, od wykładowców. Zapraszamy do naszego środowiska, do współpracy, również w formie publikacji.
Bardzo serdecznie dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Dziękuję.
pierwszy nasz ekspert i spostrzeżenia od strony nauki. Czy dzieci są własnością rodziców? Co szczególnie wam się w tej wypowiedzi spodobało, na co zwróciliście uwagę?
Spodobało mi się to, że też tak jak ja już zauważyłem, że to dziecko to dar. Dar właśnie od Boga. Dar, który został przyjęty przez rodziców, a ten dar później musi być komuś ofiarowany. Rodzice powinni ofiarować ten dar Bogu. Jednak no, mogą też ten dar, to dziecko ofiarować komuś innemu poprzez na przykład wychowanie tego dziecka na dobrą żonę, dobrego męża, czy po prostu dobrego rodzica. I żeby do tego doszło, tutaj jest po prostu potrzebna właściwa hierarchia wartości.
Ja zwróciłam uwagę na taką ciekawostkę. Jak ksiądz profesor powiedział, że to zjawisko przywłaszczania sobie dziecka jako swojej własności jest szczególnie nasilone i trzeba uważać wtedy, w przypadku, kiedy rodzina posiada tylko jedno dziecko i wtedy wszystkie wartości są przelane i emocje, wszystko się na nim skupia i te relacje są między nimi dużo silniejsze, dlatego może to powodować, że rodzice sobie bardziej przywłaszczą to dziecko i będą mieli na nie większy wpływ.
Wypowiedź naszego pierwszego eksperta. Przed nami sonda, ale także i kolejna wypowiedź drugiego eksperta, do którego będziemy dzwonili. Pozostańcie razem z nami. Jest to audycja Liceum Salezjańskiego. Trudne sprawy. Dzisiaj mówimy z okazji Dnia Dziecka o tym, czy dziecko jest własnością rodziców. A teraz posłuchajmy utworu Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Utwór zespołu Hurt, tak jak Bolek i Lolek, załoga G.
Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pik-Pik. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu z Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy.
chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy, a tak często dzieci nie mogą realizować tego, chciałbym być. Musisz być tak, jak my chcemy, tak jak my, rodzice, których jesteś własnością, ci nakażemy. Dziecko, własność rodziców, czy dziecko jest własnością rodziców? Papież Franciszek. On również bardzo często zwraca uwagę na to, jakie panują relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami. W jednej ze swoich audiencji mówił tak: dziecko jest kochane dlatego, że jest dzieckiem, nie dlatego, że jest piękne, zdrowe i dobre, nie dlatego, że myśli tak jak ja lub jest ucieleśnieniem moich pragnień. Dziecko jest życiem zrodzonym przez nas, ale ukierunkowanym ku niemu, ku jego dobru, ku dobru rodziny, społeczeństwa, całej ludzkości.
Papież podkreśla, że rolą rodzica nie jest wychowanie dziecka dla samego siebie, jako swojej własności, ale rolą rodzica jest towarzyszenie dziecku. Dziecko jest darem Boga i trzeba je przygotować, towarzyszyć mu, być w ważnych dla niego chwilach, żeby potem było ono nauczone samodzielności i mogło realizować się także w swoim życiu, żeby miało swoje życie, potrafiło je stworzyć, żeby rodzice wspierali swoje dziecko, jednocześnie nie zabierając mu wolnej woli i możliwości decydowania o swoim losie.
Tak, to dziecko już później, mimo wszystko, że już jest dorosłe i tak dalej, to nadal jest dzieckiem, tak, dla tych rodziców. I to dziecko powinno zostać nauczone, jak decydować za siebie, czy chce być właśnie lekarzem. Jeśli ono chce być lekarzem, to niech nim zostanie. Niech ci chce zostać na przykład żołnierzem, to niech zostanie żołnierzem i tak dalej. I rodzice właśnie powinni tak wskazywać, wspierać właśnie to dziecko.
Ale nie blokować, nie blokować, zakazywać, nie narzucać kategorycznie. Mm-hmm. Bo tak naprawdę w przyszłości to dziecko będzie dźwigało konsekwencje swojego wyboru. Jeżeli on będzie udany, czy też nieudany, to będzie mogło mieć jedynie i wyłącznie pretensje do siebie, a nie będzie obarczało złymi myślami, czy też emocjami swoich rodziców.
Tak, i to dziecko później, to dziecko będzie żyło swoim życiem, właśnie to dziecko będzie tym właśnie lekarzem, a nie rodzice będą żyli właśnie za to dziecko.
Właśnie jaka trudna jest rola rodzica, który powinien inspirować dziecko do działania i napędzać je, towarzysząc w tym, dawać mu wolność wyboru, ale jednocześnie nie narzucać siebie, swojego sposobu życia.
Ale to jest właśnie ta mądrość wychowawcza, o której ksiądz profesor Zimny wspominał i którą rodzice powinni mieć. Mądrość. Mądrość to nie znaczy, że nie dajemy dziecku samodzielności. My obserwujemy, podpowiadamy, sugerujemy, analizujemy, kiedy dziecko jest już tym nastolatkiem albo już dorosłym dzieckiem, to podejmujemy dialog, szukamy pozytywów, negatywów, ale ostatecznie pozostawiamy zawsze możliwość decyzji samemu młodemu człowiekowi. Co byście powiedzieli na to zdanie, które napisał jeden z pedagogów? Wydaje się nam, że dzieci są częścią nas samych, mówił o rodzicach, a one, dorastając, wyprowadzają nas z błędu.
No to jest prawdziwe zdanie, dlatego że często spotykając na przykład nauczyciele, widząc dziecko w szkole, potem często na wywiadówkach nie muszą pytać, jak się ktoś nazywał, bo od razu poznają rodziców. To jest właśnie, widzą odzwierciedlenie dziecka w rodzicu, to jest widoczne.
Ale dziecko wyprowadza rodziców z błędu, wyprowadza z błędu w przyszłości. Kiedy rodzicom wydaje się, że dziecko jest ich własnością, ono później mówi: o tak, tak nie jest. Ja jestem samodzielny. Często te złe konsekwencje, kiedy dziecko, to smutne konsekwencje, kiedy dziecko ma dość tego, że było traktowane jak jedyna, wyłączna własność rodziców, kiedy dziecko zrywa jakiekolwiek więzi z rodzicami. To bywa. Tak często dzieci, wyjeżdżając na studia, opuszczając swoje wioski, miasta, miasteczka, wyrywa się z domu i potem utrzymuje bardzo znikomy, bardzo słaby kontakt ze swoimi rodzicami, ale to ma konsekwencje z tego okresu wychowania, z tego, jak dziecko było traktowane. Wychodzimy na ulicę, posłuchamy teraz kolejnej sondy. Również Karolina zapytała wrocławian na rynku i na ulicach miasta Wrocławia o to, czy dziecko jest własnością rodziców. Posłuchajmy tym razem, co dorośli mówią na ten temat.
Nie, dziecko jest niezależne, samorządne i tak dalej. A ja mam dziecko niepełnosprawne i wiem, że jest to wspaniały, mały urwis.
Ale raczej tak, no bo oni je wychowują, oni na nie łożą.
Tak, tak, uważam, że jest własnością. Dlatego, że rodzic wychowuje i, no i jest własnością.
W zasadzie to własnością to nie tak koniecznie, bo my te dzieci wychowujemy dla kogoś, prawda? No aż tak na 100% to może nie. No ale duża odpowiedzialność jest w ciąży na rodzicach, zdecydowanie.
Ja uważam, że dziecko nie do końca jest własnością rodzica, aczkolwiek każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej i ma prawo decydować o jego przyszłości, lecz z drugiej strony sądzę, że każdy ma swoje zdanie i każdy widzi swoją drogę życiową w inny sposób. Ważne, żeby zarówno dzieci i rodzice dogadywali się i szli po prostu na pewny kompromis.
To potrzeba pomysły, to nie tak szybko.
Dziecko to już jestem, już osobistość, no już nie ma nijakiej własności.
Nie jest własnością rodzica, bo jest osobnym, odrębnym tworem. Żywą istotą. Rodzic ma mu tylko pomóc, być przyjacielem i tyle. Traktować go jako niezależną istotę.
Nie, nie jest własnością rodzica. Tak jak każdy człowiek, tak? Osobna istota. Nieważne ile ma lat, czy jest to małe dziecko, czy większe, czy starsze. Jest to człowiek odrębny, sam w sobie, tak? Nie jest niczyją własnością. Jest wolnym człowiekiem. Rodzic jest po to, żeby wychował, opiekował się i wypuścił w świat, nauczył samodzielności.
Nie jest własnością rodzica. Nie zgadzam się na przykład z wrzucaniem jakichkolwiek zdjęć dziecka do internetu. To jest jego życie, jego sprawa. Zacznie samo wrzucać w odpowiednim czasie. Na razie lekka kontrola, sprawdzanie, czy nic mu się nie dzieje złego. Poza tym ma wolną wolę.
I tak, i nie. To znaczy odpowiadają za niego, ale to, co mogą, to wpłyną w jakiś sposób. Starają się pokazywać mu dobrą drogę. Nie zawsze słucha. Wybiera swoją drogę, idzie. Nie mamy na pewne rzeczy wpływu.
Tak, uważam, że do momentu, kiedy dziecko nie osiągnie jakiejś pełnej świadomości, czyli przypuśćmy, kiedy nie jest pełnoletnie, rodzic może kierować tym, co ma robić w życiu i wyznaczać mu jakieś cele.
Ja myślę, że to jest zachodni wytwór, że na przykład w innych kulturach dziecko nie jest własnością rodzica. Na przykład w afrykańskiej kulturze jest tak, że dzieci bardzo szybko stają się dorosłymi.
Ja myślę, że dziecko nie jest własnością rodzica, ponieważ sprawuje nad nim władzę do pewnego wieku, a potem już jest indywidualne.
Ja myślę, że dziecko nie jest własnością rodzica, ale rodzic jest jego opiekunem do pewnego momentu życia. No i tyle po prostu.
Sonda i wrocławianie. Czy dziecko jest własnością rodziców?
Bardzo różne odpowiedzi. Część twierdzi, że tak, część, że nie. Mnie poruszyła pierwsza wypowiedź, gdzie pan powiedział, że jego dziecko jest niepełnosprawne, ale mimo to, że on się musi ciągle nim opiekować, jest w pełni samorządne i autonomiczną jednostką, odrębną.
No też właśnie jakoś tak przystanąłem przy tej wypowiedzi o niepełnosprawnym dziecku i właśnie dziecko się kocha, tak? A własność nie da się kochać. Właśnie dlatego dziecko nie jest tą własnością.
Trzeba stwierdzić, że większość pytanych osób mówiło o tym, że dziecko nie może i nie jest własnością rodziców. Ze zrozumieniem wrocławianie podchodzili do tego tematu. Trzeba powiedzieć, że z dużą dozą mądrości wychowawczej i mądrości życiowej. Pozostańcie razem z nami. Audycja Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy dziecko jest własnością rodziców. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens nieboskłonu stałość. Mela Koteluk. Posłuchajmy tego utworu. Utwór zatytułowany Fastrygi.
Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie pstryka. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito. Niewymowny głód, skacz kochanie. Lecz tylko
dziecko jest własnością rodziców, ten temat w trudnych sprawach. Będziemy teraz chcieli porozmawiać z naszym kolejnym ekspertem, dr Elżbieta Trubiłowicz, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizująca się w zakresie psychologii rodziny i psychologii wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży pozbawionych rodziny lub żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych. Czynny terapeuta osób z doświadczeniem traumy. Mamy już połączenie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Rozmawiamy dzisiaj w audycji Trudne Sprawy w Radio Rodzina na temat, czy dzieci są własnością rodziców. Pani doktor, codzienna praca, praca z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami też, różnego rodzaju doświadczenia, sytuacje. Jak to jest? Czy rzeczywiście dostrzega się to i widzi, że niejednokrotnie dzieci bywają własnością rodziców?
Niestety tak. Rzeczywiście dzieci w żaden sposób nie są własnością rodziców. Nie mamy prawa własności do żadnego innego człowieka. Natomiast tak się zdarza. Zdarza się, powiedziałam, w bardzo różnych aspektach. Z jednej strony czasem rodzice traktują swoje dzieci jako swoją własność, czyli jako kogoś, kto ma realizować ich plany, ich marzenia i w związku z tym bardzo dużo inwestują po swojemu. Nie zawsze pytając o to, albo w ogóle nie pytając o to dzieci. A z drugiej strony też traktowane są czasem dzieci jako własność, czyli jako coś, co mam, więc jeśli to mam, no to nie muszę się już o to troszczyć.
A proszę powiedzieć tak konkretnie, czy jakieś symptomy, objawy, z którymi zgłaszają się młodzi pacjenci do pani, czy one wskazują na to, że to dziecko było traktowane jak ich własność? Czy to się widzi, odczuwa, słyszy o tym?
Tak, i to nawet nie tylko młodzi pacjenci, dlatego że to czasami odbija się pewnym takim bolesnym echem przez całe życie. Bo bardzo często zdarza się, że dzieci, które, osoby, które jako dzieci nie były traktowane właśnie tak podmiotowo, nie miały prawa do decydowania o swoim losie, nie miały prawa do liczenia się z ich zdaniem, z ich potrzebami, z ich marzeniami. Bardzo często jako dorosłe osoby wciąż jeszcze w związku z tym odczuwają dużo bólu i dużo ograniczeń, które go przeżywają na co dzień, bo wciąż jest im trudno te swoje potrzeby realizować, bo ciągle nie bardzo wierzą, że mają do tego prawo.
Tak, wiemy, że te przypadki są obecne, a proszę powiedzieć, jak wygląda przemodelowanie myślenia, czyli postrzegania, bo bardzo często ta terapia i praca z dziećmi, z rodzicami, to też zmiana postrzegania dziecka przez rodziców i gdzieś też na pewno troska o to, żeby dać rodzicom takie nowe myślenie, by dziecko traktowali inaczej. Czy taka praca się odbywa, żeby zmienić to myślenie?
W tym ujęciu psychoterapii, w którym pracuję, w zasadzie wyłącznie pracujemy z młodymi ludźmi w takim kontekście ich rodziny. Z dziećmi właściwie zawsze pracujemy z rodziną, dlatego że nie sposób jest zmienić czegokolwiek, jeśli chodzi o dziecko, bez zmiany, która się dokonuje w tej rodzinie, bo dziecko jest tylko objawem czegoś, co dzieje się w tej rodzinie. Jest najwrażliwszym, najdelikatniejszym elementem tego systemu i dlatego ono poprzez swoje niegrzeczne zachowania, czy przez choroby, czy przez jakikolwiek inny objaw pokazuje, że jest źle. No taki bardzo klasyczny przykład, dziecko, które ma tiki. Kiedy rozmawiamy o tym, co dzieje się w rodzinie, okazuje się, że na tym dziecku skoncentrowana jest dwójka rodziców, czwórka dziadków i jeszcze dwoje pradziadków. Czyli 8 dorosłych osób skupionych na tym, żeby to dziecko spełniło ich ambicje, ich marzenia. No i ono z przerażenia ma coraz więcej tików, bo bardzo trudno jest nieść na sobie oczekiwania 8 dorosłych osób, z których każda dokładnie wie, co to dziecko powinno zrobić.
Czyli to takie zachowania nerwicowe, trzeba powiedzieć, się pojawiają kiedy?
Bardzo często. Czasami są to też takie sytuacje, w których dziecko poprzez ucieczkę jakiś rodzaj choroby albo na przykład przez zachowanie jakieś buntownicze chce rodziców skłonić do tego, żeby zobaczyli, że coś, oczywiście nie robię tego w sposób świadomy, że myśli sobie, o, dzisiaj tak się zachowam, żeby oni to zobaczyli. Tylko zachowuje się tak, bo jest tak trudna sytuacja w rodzinie, że wytrzymywanie w tej bardzo trudnej atmosferze, pełnej napięcia, niechęci, wrogości jest dla wszystkich bardzo trudne, a dziecko właśnie najbardziej to pokazuje. Rodzice przychodzą, proszę go zmienić, proszę coś zrobić, żeby ona była inna i zawsze dostają tę samą propozycję. Zapraszamy do zmiany całego systemu rodzinnego, czyli zapraszamy wszystkich Państwa. My nie jesteśmy w stanie, my psychologowie, psychoterapeuci zmieniać niczego. To Państwo mogą zmieniać. My możemy tylko wskazywać, w którą stronę, ale też na pewno żadna zmiana nie będzie się dokonywała w dziecku, jeżeli nie zmieni się cała rodzina. Bo sama praca psychologa z samym dzieckiem może mu czasami dać jakieś wsparcie, może mu dać jakieś odczucie zrozumienia, no ale przecież nikt z nas nie będzie tą, w cudzysłowie, lepszą mamusią przez godzinę tygodniowo, bo to niczego dziecku nie da, prawda? Nie tyle my mamy umieć je słuchać, co musimy nauczyć prawdziwą mamę i tatę, jak słuchać swojego dziecka, ale też drugą stronę, jak stawiać mu granice, jak wskazywać normy, które są, też dziecku wskazywać to, gdzie ono powinno uwrażliwić się na słuchanie rodziców, bo też bardzo często to bywa tak, że obie strony traktują siebie bardzo przedmiotowo. Jedna
i druga. No właśnie, pani doktor, bywają bardzo często też dzisiaj takie przypadki i sytuacje, to dostrzegamy, kiedy z kolei rodzice popadają w drugą skrajność. Uważają, że dziecko nie jest ich własnością, że dziecko ma prawo i powinno samo decydować o swoim życiu, o to, jakie będzie, co będzie robić, jaką będzie miało religię, czy będzie ochrzczone, czy też nie. I tak właściwie patrzą na dziecko trochę z boku i przyglądają się temu, jak ono wzrasta, dając mu całkowitą swobodę, myśląc o tym, że ono nie jest ich własnością właśnie. Ja nie mogę decydować o nim, ono samo musi zadecydować. Czy takie przypadki są niebezpieczne, czy to tak...
Zdecydowanie, bo dla mnie to też jest jednak troszkę takie patrzenie na dziecko, jakby była własnością, tylko właśnie z tej drugiej strony, tą taką rzeczą, którą się nie mam zajmować. Dziecko nie jest dojrzałym człowiekiem i potem ma rodziców bliskich, żeby ci dojrzali obok niego, wspomagali jego dojrzewanie. chcieli, żeby byli tymi, którzy pokazują mu różne możliwości, wskazują następstwa, ułatwiają dokonywanie wyborów, ale też pokazują, w jakich granicach ten wybór może być dokonywany. Jasne, że dziecko dokonuje wyboru i o ile dziecko może na przykład dokonać wyboru, że nie wiem, chce pójść do tej, a nie innej klasy na przykład, czy wybrać taki, a nie inny kierunek tam dalszego kształcenia, ale jeżeli chodzi na przykład o kształcenie ponadgimnazjalne, ale nie może dokonać wyboru, że w ogóle nie będzie się uczyło, prawda? Bo jest pewien obowiązek w naszym kraju uczenia i rodzice dość jasno mówią, w tych granicach możesz dokonywać wyboru, my ustawiamy granice, a ty wybierasz, ale w tym polu, które wskazujemy, że jest dla ciebie dobre.
Tak więc te wymagania muszą być, to modelowanie, wychowanie też i do wartości i wychowanie szeroko rozumiane powinno się dokonywać wobec dziecka.
Jeżeli rodzic zostawia swoje dziecko, mówiąc, ty sam wybierz, to tak naprawdę pokazuje mu, no nie do końca mnie obchodzi to, co zrobisz.
Na koniec chciałbym spytać i poprosić jednocześnie o taką bardzo krótką poradę dla rodziców, bo wielu rodziców rzeczywiście ma głęboką świadomość, która mówi o tym, że dziecko nie jest moją własnością, ale czasem bywa tak, że dziecko staje się ich własnością w jakichś postawach, w jakichś reakcjach, zachowaniach. Co pani radziłaby tak krótko rodzicom? Na co powinni zwrócić uwagę? O co powinni szczególnie dbać, aby dziecko nie było ich własnością i żeby też nie bywało ich własnością w różnego rodzaju sytuacjach?
To jest w relacji z każdym człowiekiem, czyli słuchać. Nie tylko mówić do dziecka, ale przede wszystkim słuchać dziecka. Do końca, nie dopowiadać, nie domyślać się, co ono ma do powiedzenia. Słuchać, czyli dać sobie czas. Spędzać ten czas wspólnie, bo czasami na to, żeby powiedzieć coś, co jest trudne, potrzeba bardzo dużo czasu. Więc nie możemy sobie wyznaczyć na to 3 minut dziennie, a teraz mi powiedz o wszystkich ważnych sprawach, bo jeżeli nie spędzamy wspólnie czasu, to nie mamy kiedy siebie usłyszeć. Jeśli siebie słyszymy, jeśli jesteśmy skupieni na tym, żeby usłyszeć tego drugiego, to wtedy nie ma żadnej obawy, że będziemy traktować go w jakikolwiek sposób jako własność, bo zobaczymy, ile on ma swoich własnych ważnych spraw i możemy też wtedy odpowiadać na to, bo niektóre rzeczy, które dzieci nam mówią w takich sytuacjach są bardzo pożyteczne i dobre dla nich, a niektóre wręcz przeciwnie i powinniśmy jako rodzice mówić, wiesz, boję się, że to może mieć takie i takie następstwa, taką mam obawę i w związku z tym chcę cię przed tym przestrzec. Ale musimy to naprzód usłyszeć. Musimy też dać dziecku czas na to, żeby przemyślało to, co z kolei od nas usłyszy. Czyli przede wszystkim, po pierwsze, dać sobie trochę czasu razem, a tego czasu sobie dajemy na pewno za mało, powyłączać wszystkie media po to, żeby móc być ze sobą, usiąść przy stole, spędzać chociaż jeden posiłek razem, taki posiłek, w czasie którego się nie śpieszymy, kiedy mamy możliwość opowiedzenia sobie o tym, co się dzieje, wykazywać zainteresowanie sobą i słyszeć się. I słyszeć to, co ten drugi mówi, nawet jeśli potrzebuje na powiedzenie dużo czasu, dać mu ten czas.
Bardzo serdecznie dziękujemy i to na pewno słuchanie dziecka, dawanie czasu dziecku może być zbawienne, może być normalnością, ale też ratunkiem, aby dziecko nie stawało się nigdy własnością rodziców.
Jest też niezwykle miłe, bo tworzymy przez to więzie, a cóż daje nam większe szczęście niż więzie z bliskimi, prawda?
Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę spokojnej, dobrej nocy. Bardzo nam miło było ponownie gościć panią w naszej audycji Trudne Sprawy. Szczęść Boże.
Dziękuję ci, szczęść Boże, dobranoc.
Naszym gościem była pani dr Elżbieta Trubiłowicz, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
No tak, bycie rodzicem to bardzo stresująca praca, praca, w której musimy, to jest taka bardzo specyficzna praca z drugiej strony, bo w praca, w której opieramy się na więziach, tak, na więziach z tym dzieckiem, ale też w praca, w której trzeba nauczyć się słuchać tego dziecka, mówić do tego dziecka, dobrze pozwalać i odpowiednio też zakazywać, praca, w której trzeba to dziecko zainspirować czymś, ale też wspierać i nakazywać.
Ja zwróciłam uwagę na to, co wybrzmiało w tym wywiadzie z panią doktor, że powiedziała, że rodzice muszą wymagać, aby stworzyć pewien kręgosłup też wartości dla dziecka i nie narzucać, ale wymagać od dziecka. W ten sposób będzie ono się uczyło także samodzielności i będzie zdolne do swojego życia.
czas nieubłagalnie biegnie do przodu. Dzisiaj temat, czy dziecko jest własnością rodziców. Temat bardzo, bardzo głęboki, bardzo ważny, ale też i rozległy, można by było mówić wiele i analizować ten problem, bo ten problem faktycznie, tak jak słyszeliśmy, istnieje i wielu rodziców niestety traktuje dziecko jako swoją własność, ale tym, co pozwala nam bezpiecznie, mądrze traktować dziecko, są wartości ewangeliczne, ten personalizm chrześcijański, ta podmiotowość człowieka, której nauczył nas Chrystus, wychodzi tutaj naprzeciw i daje współczesnym rodzicom tę mądrość, aby dziecko nigdy nie było ich własnością, aby nigdy dziecko nie stawało się przedmiotem. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio mówi: w rodzinie, w wspólnocie osób szczególną troską powinno być otoczone dziecko. Należy rozwijać głęboki szacunek dla jego godności osobistej oraz ze czcią i wielkodusznie służyć jego prawom. Jan Paweł II o tym, żeby rozwijać głęboki szacunek dla godności osobistej dziecka. Podsumowując tę audycję, czy dziecko jest własnością rodziców?
Dziecko nie jest własnością rodziców, jest odrębnym, autonomicznym bytem, lecz chyba znacznie trudniejszym zadaniem jest traktowanie dziecka jako osoby, której należy dać przestrzeń do zagospodarowania i zainspirowania jej, żeby stworzyło swoje życie i prawidłowo zagospodarowało tą przestrzeń, niż to jest znacznie trudniejsze zadanie, niż żeby traktować i narzucać swoją wolę dla dziecka. Dlatego
dziecko ma wolność i tą wolność trzeba rzeczywiście szanować.
Tak, bo dziecko jest człowiekiem, tak jak my, tak jak rodzice. I żeby po prostu to pojąć, warto obudzić w sobie to po prostu to małe wewnętrzne dziecko, żeby je kochać.
I warto tak z tej audycji zapamiętać też to, o czym mówiła pani doktor Trubiłowicz, żeby budować więzi, poświęcać czas dla dziecka, żeby spędzać ten czas i żeby dawać dziecku też okazję do rozmawiania, ale też do bycia ze swoim rodzicem, kiedy jest wspólna radość, kiedy jest wspólna zabawa, kiedy jest też czasem wspólna praca. Dziecko to nie przedmiot, który jest własnością nawet rodziców, ale to jest podmiot, to jest osoba, która ma godność, która została powołana do życia za pośrednictwem rodziców przez Boga i która jest powołana do tego, aby być dla innych. Symeon ofiarował w świątyni dziecko i wielu ludzi, katolików wierzących, też ofiaruje swoje dzieci Panu Bogu. To bardzo mądra postawa, która powinna nam towarzyszyć. Nasza audycja dobiegła końca. Te audycje chcielibyśmy faktycznie dzisiaj dedykować wszystkim dzieciom, które są kochane, wspaniałe, szczere, czyste, piękne, uśmiechnięte, które są takie dobre, choć też pamiętajmy o tych dzieciach, które żyją w krajach ubogich, które przeżywają smutek, głód, wojnę, bo także wiele takich dzieci jest na świecie, o których świat zapomniał, które świat traktuje jak przedmiot, a nie jak osobę, która jest po to, aby była szanowana, aby była kochana. Na koniec wszystkim dedykujemy piękny utwór, który zaśpiewa ojciec i córka. To, co tato, zaśpiewamy. Perfekt i Patrycja Markowska, Kołysanka. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Była to audycja grupy radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Zapraszamy. Za 2 tygodnie będzie o emigracji.
Dobranoc.
Dobranoc.
Szczęść Boże.
Nie bój się, utulę. żaden cień nie zbudzi cię ze snu. Ze snu. Będę blisko, ty mnie przecież znasz. Będę czule tulić twoją twarz. Będę zawsze chronić cię. Nie dam stąd złem wyrwać cię.
Sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.